Rozdział 11. Łapówka. Harry był pewny, że skoro stworek potrafił uciec z jeziora pełnego inferiusów, to schwytanie Mundungusa zajmie mu najwyżej parę godzin, więc krążył po domu przez całe przedpołudnie w stanie gorączkowego oczekiwania. Stworek nie wrócił jednak ani do południa, ani do wieczora. Kiedy zapadła noc, Harry'ego opanowało zniechęcenie i niepokój, a nastroju nie poprawiła mu kolacja składająca się głównie ze spleśniałego chleba, który Hermiona daremnie usiłowała transmutować w coś lepszego. Stworek nie wrócił następnego dnia, nie wrócił też dzień później. Na placyku przed domem pojawiły się za to dwie zakapturzone postacie i do późnej nocy spoglądały w kierunku domu numer 12, którego nie mogły przecież widzieć. To na pewno śmierciożercy, powiedział Ron, kiedy wszyscy troje obserwowali je z okien salonu. Myślicie, że wiedzą, że tu jesteśmy? Nie sądzę, odpowiedziała Hermiona, choć miała przestraszoną minę, bo gdyby wiedzieli, to przysłaliby tutaj Snape'a, nie? Ale myślisz, że tu był i zaklęcie Moody'ego zawiązało mu język w supeł? Tak, bo inaczej na pewno by im powiedział, jak dostać się do środka, prawda? Oni pewnie obserwują plac, czekając, aż się pojawimy. Wiedzą, że Harry odziedziczył ten dom. A w jaki sposób, zaczął Harry, testamenty czarodziejów są badane przez ministerstwo, nie pamiętasz? Wiedzą, że Sirius zapisał ci ten dom. Obecność śmierciożerców na zewnątrz jeszcze bardziej pogłębiała złowieszczą atmosferę wewnątrz domu. Od czasu pojawienia się patronusa pana Wesleya nie mieli żadnych wiadomości od nikogo i nerwowe napięcie zaczynało dawać o sobie znać. Ron, niespokojny i rozdrażniony, nabrał głupiego zwyczaju bawienia się wygaszaczem w kieszeni, co doprowadzało do szału Hermionę, która dla skrócenia sobie czasu oczekiwania na stworka studiowała baśnie Barda Bidla, a ustawiczne miganie światła wcale jej w tym nie pomagało. — Czy mógłbyś wreszcie przestać? — krzyknęła trzeciego wieczoru, gdy światło w salonie ponownie zgasło. — O, przepraszam, przepraszam, przepraszam — powiedział Ron, pstrykając wygaszaczem i zapalając światło. — Robię to machinalnie. A nie możesz sobie znaleźć jakiegoś pożytecznego zajęcia? A na przykład czego? Czytania książek dla dzieci? — Ron, tę książkę zostawił mi Dumbledore, a mnie zostawił wygaszacz. Może się spodziewał, że będę go używać. Nie mogąc znieść tych sprzeczek, Harry wyśliznął się po cichu z pokoju. Ruszył na dół, zmierzając do kuchni, którą wciąż odwiedzał, bo przeczuwał, że stworek właśnie tam się pojawi. Był już w połowie schodów do przedpokoju, gdy usłyszał stuknięcie we frontowe drzwi, a potem metaliczne kliknięcia i podzwanianie łańcucha. Z nerwami napiętymi do ostatecznych granic wyciągnął różdżkę, wsunął się w cień obok wiszących na ścianie głów skrzatów i czekał. Drzwi otworzyły się. Zobaczył oświetlony latarniami placyk i zarys zakapturzonej postaci, która weszła do środka i zamknęła za sobą drzwi. Intruz zrobił krok do przodu i natychmiast zabrzmiał głos Moody'ego.
— Severus Snape? —
A potem w głębi przedpokoju wyrosła z dywanu szarawa postać i ruszyła ku intruzowi, unosząc martwą rękę.
— To nie ja ciebie zabiłem, Albiusie! — powiedział spokojny głos.
Zaklęcie prysło, widmowa postać eksplodowała, a postać przybysza znikła w obłoku gęstego pyłu. Harry skierował różdżkę w sam środek szarego obłoku.
— Nie ruszaj się! — krzyknął.
Zapomniał o portrecie pani Black. Na dźwięk jego głosu ukrywające ją zasłony rozsunęły się gwałtownie i rozległ się wrzask
Mugolaki i szumowiny kalające mój dom.
Ron i Hermiona zbiegli z łoskotem po schodach, tak jak Harry celując różdżkami w nieznajomego, który wyłonił się z obłoku kurzu i stał z rękami wzniesionymi do góry.
— Nie strzelać! To ja, Remius! — Ach, Bogu, dzięki! — westchnęła z ulgą Hermiona i skierowała różdżkę na panią Black.
Huknęło, zasłony zasunęły się z powrotem i zapadła cisza. Ron też opuścił różdżkę, ale Harry trzymał swoją w pogotowiu.
— Pokaż się! — zawołał.
Lupin wszedł w krąg światła lampy, wciąż trzymając ręce w górze.
Jestem Remius John Lupin, wilkołak zwany czasami lunatykiem, jeden z czterech twórców mapy Huncfotów, mąż Mimfadory, znanej jako Tonks, a ciebie, Harry, nauczyłem, jak wyczarować Patronusa, który w twoim wypadku przybiera postać jelenia. Ach,
w porządku, powiedział Harry, opuszczając różdżkę, ale musiałem sprawdzić.
Jako wasz były nauczyciel obrony? Przed czarną magią całkowicie się z tym zgadzam. Ron, Hermiono, nie powinniście tak szybko opuszczać różdżek.
Zbiegli na dół, by się z nim przywitać. Ubrany w grubą, czarną pelerynę podróżną, wyglądał na zmęczonego, ale i ucieszonego, widząc ich całych i zdrowych.
Więc Severus się nie pokazał.
Nie, odrzekł Harry. Co się dzieje? Nikomu nic się nie stało.
Jak dotąd nie, ale wszyscy jesteśmy śledzeni. Wszyscy. Na zewnątrz jest dwóch śmierciożerców, wiemy. I musiałem się aportować dokładnie na szczycie schodków przed frontowymi drzwiami, żeby mnie nie zobaczyli. Na pewno nie wiedzą, że tutaj jesteście, bo ściągnęliby więcej swoich towarzyszy.
Węszą we wszystkich miejscach, które są jakoś z tobą związane, Harry. Chodźmy na dół. Mam wam wiele do opowiedzenia. Na pewno chcecie się dowiedzieć, co się wydarzyło, odkąd opuściliście Norę. Zeszli razem do kuchni, gdzie Hermiona wycelowała różdżką w palenisko. Natychmiast buchnął ogień, który złagodził surowość kamiennych ścian i ozłocił długi stół łagodnym blaskiem. Lupin wyciągnął spod peleryny parę butelek kremowego piwa i wszyscy usiedli przy stole.
Byłem tu 3 dni temu, ale musiałem najpierw zgubić śledzących mnie śmierciożerców, powiedział. Więc po weselu trafiliście prosto tutaj, tak?
Nie, powiedział Harry. Schroniliśmy się później, dopiero po tym, jak natknęliśmy się na dwóch śmierciożerców w kafejce na Tottenham Court Road. Lupin oblał się kremowym piwem.
Co?
Opowiedzieli mu, co się wydarzyło, a kiedy skończyli, Lupin wyraźnie się przeraził.
Ale w jaki sposób tak szybko was znaleźli? Przecież nie można wyśledzić kogoś, kto się teleportował, chyba że złapie się go w chwili, gdy znika.
I chyba trudno przypuszczać, że po prostu szli sobie ulicą i przypadkowo się na nas natknęli, prawda? Powiedział Harry.
Zastanawiam się, dodała Hermiona, czy Harry wciąż nie ma na sobie namiaru.
To niemożliwe, to niemożliwe, odparł Lupin. Ron zrobił triumfalną minę, a Harry poczuł ulgę.
Zresztą, gdyby nawet tak było, to wiedzieliby też, że Harry jest tutaj, prawda? Nie mam pojęcia, w jaki sposób zdołali was dopaść na Tottenham Court Road. Ach, to bardzo niepokojąca sprawa, naprawdę bardzo niepokojąca.
Dla Harry'ego było to w tej chwili mniej ważne.
Opowiedz nam, co się stało od czasu, jak uciekliśmy z wesela. Nie mieliśmy żadnych wiadomości, odkąd ojciec Rona powiadomił nas, że jego rodzina jest bezpieczna.
No więc uratował nas Kingsley. Dzięki jego ostrzeżeniu większość gości weselnych zdołała się deportować, zanim oni się pojawili.
To byli śmierciożercy czy ludzie z ministerstwa? Zapytała Hermiona.
I ci.
Ale prawdę mówiąc, teraz to wszystko jedno. Było ich tam kilkunastu, ale nie wiedzieli, że ty tam jesteś, Harry. Artur mówi, że próbowali ze Scrimgeora wyciągnąć torturami, gdzie jesteś, zanim go zabili. Jeśli to prawda, to cię nie wydał.
Harry spojrzał na Rona i Hermionę. Ich miny wyrażały tę samą mieszaninę zgrozy i ulgi, którą i on teraz odczuł. Nigdy nie lubił Scrimgeora, ale jeśli to, co powiedział Lupin, było prawdą, minister ocalił mu życie, tracąc własne.
Śmierciożercy przeszukali norę od piwnic po dach, ciągnął Lupin. Znaleźli gula, ale nie odważyli się podejść bliżej, a potem całymi godzinami przesłuchiwali tych, którzy tam byli. Chcieli się dowiedzieć czegoś o tobie, Harry, ale oczywiście nikt poza członkami zakonu nie wiedział, że tam byłeś. W tym samym czasie, gdy rozwalili wesele, inni śmierciożercy wdarli się do każdego powiązanego z zakonem domu. Nikogo nie zabili, dodał pośpiesznie, uprzedzając pytanie, ale byli bardzo, bardzo brutalni. Spalili dom Dedalusa Digla, ale jak wiecie, jego samego tam nie było. Rodzinę Tongs potraktowali krucjatusem, chcąc się dowiedzieć, dokąd się po wizycie u nich udało. No ale żyją, żyją. Doznali głębokiego wstrząsu, to chyba oczywiste, ale żyją. A więc śmierciożercy przełamali jednak te wszystkie zaklęcia ochronne? Zapytał Harry, pamiętając, jak były skuteczne, gdy on sam wdarł się do ogrodu rodziców Tongs. Musisz zdać sobie sprawę z tego, Harry, że śmierciożercy dysponują teraz całą potęgą ministerstwa. Mogą rzucać brutalne zaklęcia, nie bojąc się, że zostaną zidentyfikowani i aresztowani. Udało im się przełamać nasze wszystkie zaklęcia ochronne, ale jak już wdarli się do środka, nie kryli się z tym, po co przyszli. A próbują chociaż usprawiedliwić stosowanie tortur, żeby się dowiedzieć, gdzie jest Harry? Zapytała Hermiona, a w jej głosie wyczuwało się napięcie. No, Lupin zawahał się, po czym wyciągnął złożony egzemplarz proroka codziennego. Masz, powiedział, przesuwając gazetę po stole w stronę Harry'ego. I tak wcześniej czy później sam byś się o tym dowiedział. Pod takim pretekstem cię szukają. Harry rozwinął gazetę. Pierwszą stronę wypełniała jego fotografia. Odczytał widniejący nad nią nagłówek. Poszukiwany w celu przesłuchania w sprawie śmierci Albiusa Dumbledora. Ron i Hermiona wydali z siebie okrzyki oburzenia, ale Harry nic nie powiedział. Odsunął od siebie gazetę, już wiedział, co będzie w środku. Tylko ci, którzy byli na szczycie wieży, kiedy zginął Dumbledore, wiedzieli, kto naprawdę go zabił, a jak obwieściła już wszemi wobec Rita Skeeter, Harry'ego widziano, gdy uciekał z tego miejsca w chwilę po upadku Dumbledora z wieży. Przykro mi, Harry. Przykro mi, powiedział Lupin. Więc śmierciożercy przejęli też kontrolę nad prorokiem codziennym? Zapytała ze złością Hermiona. Lupin pokiwał głową. Ale ludzie na pewno zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje? Zamachu stanu dokonano gładko i po cichu. Oficjalna wersja głosi, że Scrimgeour po prostu podał się do dymisji. Zastąpił go Pius Tickness, który jest pod działaniem zaklęcia Imperius. A dlaczego Voldemort sam nie ogłosił się ministrem magii? Zapytał Ron. Lupin roześmiał się. Ron przecież nie musiał. Nie musiał. Praktycznie i tak już rządzi, więc po co miałby siedzieć za biurkiem ministra? Jego marionetka Tickness zajmuje się codziennymi sprawami, a Voldemort może sobie swobodnie planować działania zmierzające do zapanowania nad całym światem. Och, oczywiście wielu ludzi szybko się domyśliło, co naprawdę się stało. W ciągu paru ostatnich dni polityka ministerstwa radykalnie się zmieniła i krążą pogłoski, że za tym wszystkim stoi Voldemort. Ale to są tylko szeptem powtarzane plotki. Nikt już nie wie, komu można ufać. Wszyscy boją się coś powiedzieć głośno, w obawie, że jeśli ich domysły są słuszne, pogrążą siebie i swoje rodziny. Tak. Voldemort bardzo sprytnie rozgrywa tę partię. Gdyby ogłosił się ministrem, mogłoby dojść do masowej rebelii, a pozostając w cieniu, wywołuje zamieszanie, niepewność i strach. A te radykalne zmiany w polityce ministerstwa, powiedział Harry, polegają również na tym, że ostrzega się cały czarodziejski świat przede mną, a nie przed Voldemortem? Tak? Z całą pewnością. I trzeba przyznać, że to mistrzowskie posunięcie, Harry. Tak, teraz, kiedy Dumbledore nie żyje, to ty, ty, chłopiec, który przeżył, stałbyś się symbolem i przywódcą ruchu oporu przeciw Voldemortowi. A sugerując, że miałeś jakiś udział w śmierci Dumbledora, Voldemort nie tylko wyznacza cenę za twoją głowę, ale zasiewa wątpliwości i strach w tych, którzy na pewno by cię bronili. A tymczasem ministerstwo rozpoczęło walkę z czarodziejami urodzonymi w mugolskich rodzinach. Lupin wskazał na proroka codziennego. Popatrzcie na stronę drugą. Hermiona przewróciła stronę gazety z taką odrazą, z jaką kiedyś przerzucała strony tajemnic najczarniejszej magii. Rejestr mugolaków, przeczytała na głos. Ministerstwo magii rozpoczyna przegląd tak zwanych mugolaków, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób poznali tajemnice magii. Ostatnie badania przeprowadzone w Departamencie Tajemnic dowodzą, że zdolności czarodziejskie mogą być przekazywane tylko dzieciom urodzonym z małżeństw czarodziejów. Tam, gdzie nie ma dowodów na pochodzenie z rodzin czarodziejskich, można śmiało przypuszczać, że tak zwani mugolacy są uzurpatorami, którzy zdobyli czarodziejskie zdolności, posługując się podstępem lub siłą. Ministerstwo jest zdecydowane położyć kres temu szkodliwemu procederowi i wzywa każdego tak zwanego mugolaka na przesłuchanie przed nowo powołaną komisją rejestracji mugolaków. Nie, ludzie na to nie pozwolą, stwierdził Ron. A to już się dzieje, powiedział Lupin. Już teraz, kiedy o tym mówimy, trwa polowanie na mugolaków. Ale niby jak oni mieli zdobyć czarodziejskie zdolności? Zapytał Ron. To jest jakaś głupota. Przecież gdyby można było je wykraść, to nie byłoby ani jednego Harłaka, prawda? Wiem, odrzekł Lupin. Ale jeśli nie udowodnisz, że masz choćby jednego krewnego czarodzieja, oskarżą cię o nielegalne nabycie zdolności czarodziejskich i zostaniesz ukarany. Ron zerknął na Hermionę, a potem powiedział... A jeśli czarodziej czystej krwi albo mieszaniec przysięgnie, że mugolak jest członkiem jego rodziny? Powiem wszystkim, że Hermiona jest moją kuzynką. Hermiona położyła rękę na jego dłoni i mocno ją ścisnęła. Dziękuję ci, Ron, ale nie mogłabym pozwolić, żebyś... Nie będziesz miała wyboru, żachnął się Ron, odwzajemniając jej uścisk. Nauczę cię genealogii mojej rodziny, żebyś mogła odpowiedzieć na każde pytanie o swoje pochodzenie. Hermiona zaśmiała się drwiąco. Ron, uciekamy z Harrym Potterem, najbardziej poszukiwaną osobą w całym kraju, więc moje pochodzenie chyba nie bardzo się liczy. Gdybym wróciła do szkoły, to co innego. A jakie są plany Voldemorta co do Hogwartu? Zapytała, zwracając się do Lupina. A teraz każda młoda czarownica i każdy młody czarodziej ma obowiązek uczęszczania do szkoły. Ogłoszono to wczoraj. To zmiana, bo do tej pory nigdy nie było to obowiązkowe. Oczywiście prawie każdy ukończył Hogwart, ale rodzice mieli prawo nauczania dzieci w domu albo wysłania ich za granicę, jeśli taka była ich wola. I w ten sposób Voldemort będzie miał wszystkich czarodziejów pod kontrolą już od młodych lat. A jest to też sposób na wyeliminowanie mugolaków, bo każdy uczeń musi najpierw otrzymać świadectwo statusu krwi, to znaczy musi udowodnić ministerstwu, że ma właściwe pochodzenie. Harry poczuł obrzydzenie i gniew. Wyobraził sobie tych wszystkich podekscytowanych jedenastolatków, ślęczących nad nowo zakupionymi podręcznikami, nieświadomych, że nigdy nie zobaczą Hogwartu, a może już nigdy nie zobaczą też swoich rodzin.
To jest, wymamrotał, poszukując odpowiedniego słowa, które by oddało to, co o tym myślał, ale Lupin powiedział cicho, wiem.
A po chwili wahania dodał, zrozumiem, jeśli mi odpowiesz, że nie możesz tego potwierdzić, ale zakon ma wrażenie, że Dumbledore przekazał ci jakąś misję do spełnienia.
To prawda, Ron i Hermiona też biorą w niej udział.
A możesz mi powiedzieć, co to za misja?
Harry spojrzał w jego przedwcześnie pomarszczoną twarz, obramowaną gęstymi, siwiejącymi włosami i poczuł żal, że nie może udzielić mu innej odpowiedzi.
Nie, nie mogę, Remiusie, przykro mi, ale jeśli Dumbledore ci tego nie powiedział, to ja nie mogę. Ach, przewidywałem taką odpowiedź, powiedział Lupin z nutą zawodu w głosie. Ale mimo to mogę ci się jakoś przydać. Wiesz, kim jestem i co potrafię. Mogę iść z wami, żeby zapewnić wam ochronę. Nie musisz mi mówić, co zamierzasz robić.
Harry zawahał się. Była to bardzo kusząca propozycja, choć trudno mu było sobie wyobrazić, jak utrzymać w tajemnicy cel misji przed kimś, kto będzie im przez cały czas towarzyszyć. Natomiast Hermiona zrobiła zdziwioną minę.
— A co z Tonks? — zapytała. O co ci chodzi?
— A o to, że od niedawna jest twoją żoną. Jak by się czuła, gdybyś ją zostawił i poszedł z nami?
Tonks będzie całkowicie bezpieczna. Będzie w domu swoich rodziców.
Było coś dziwnego w jego tonie, jakiś zagadkowy chłód. Dziwny był też pomysł, by Tonks ukryła się w domu rodziców. W końcu należała do zakonu Feniksa i jak dotąd zawsze była chętna do czynnego udziału w każdej akcji.
Remiusie, powiedziała niepewnym tonem Hermiona, czy wszystko jest w porządku między tobą i...
Wszystko jest w porządku, nie martw się, odrzekł ostro Lupin.
Hermiona zaczerwieniła się. Zapadło pełne zakłopotania milczenie, a potem Lupin powiedział takim tonem, jakby zmuszał się do wyznania czegoś wstydliwego.
Tonks będzie miała dziecko.
Ach, to cudownie, pisnęła Hermiona.
Wspaniale, ucieszył się Ron.
Moje gratulacje, powiedział Harry.
Uśmiech Lupina był wyraźnie wymuszony. Bardziej przypominał grymas.
Więc zgadzacie się? Trójka zamieni się w czwórkę? Ach, jestem przekonany. Jestem przekonany, że Dumbledore nie miałby nic przeciwko temu. W końcu to on mianował mnie nauczycielem obrony przed czarną magią. A muszę wam powiedzieć, że według mnie stoimy w obliczu magii, z którą wielu z nas nigdy się nie spotkało. Wielu z nas nawet sobie nie wyobraża, co to za potęga.
Ron i Hermiona spojrzeli na Harry'ego.
Żeby wszystko było jasne, powiedział. Chcesz zostawić Tonks w domu jej rodziców i pójść z nami, tak?
Ale będzie tam całkowicie bezpieczna. Oni się nią zaopiekują.
Stanowczość, z jaką to powiedział, graniczyła z obojętnością.
Harry, jestem pewny, że James bardzo by chciał, żebym był z wami.
A ja nie jestem, powiedział powoli Harry. Jestem przekonany, że mój ojciec chciałby wiedzieć, dlaczego nie zostałeś ze swoim dzieckiem.
Lupin zbladł. Temperatura w kuchni mogła opaść o 10 stopni. Ron zaczął się rozglądać tak, jakby mu kazano zapamiętać każdy szczegół tego pomieszczenia. Spojrzenie Hermiony wędrowało od Harry'ego do Lupina i z powrotem.
Nie rozumiesz, powiedział w końcu Lupin.
Więc mi wyjaśnij.
Lupin przełknął ślinę.
Ja popełniłem poważny błąd, poślubiając Tonks. Zrobiłem to bez głębszego zastanowienia i bardzo tego żałuję.
Rozumiem, więc zamierzasz po prostu porzucić ją i dziecko i uciec z nami, tak?
Lupin zerwał się, przewracając krzesło. Patrzył na Harry'ego tak dzikim wzrokiem, że ten po raz pierwszy w życiu dojrzał cień wilka w ludzkiej twarzy.
Nie rozumiesz! Nie rozumiesz, co ja zrobiłem mojej żonie i mojemu nienarodzonemu dziecku! Nie powinienem się z nią ożenić! Uczyniłem z niej wyrzutka!
Kopnął na bok krzesło, które przed chwilą przewrócił.
Zawsze widziałeś mnie tylko wśród innych członków zakonu albo pod opieką Dumbledora w Hogwarcie. Nie masz pojęcia, jak w świecie czarodziejów traktuje się takie stworzenia jak ja. Kiedy się dowiedzą o mojej przypadłości, nie zechcą ze mną nawet rozmawiać. Nie rozumiesz, co ja zrobiłem? Nasze małżeństwo wzbudza wstręt nawet w jej własnej rodzinie. I którzy rodzice chcieliby, żeby ich córka poślubiła wilkołaka? A to dziecko? To dziecko?
Złapał się obiema dłońmi za włosy i zaczął je szarpać, wyglądał jakby dostał obłędu.
Wilkołaki zwykle się nie rozmnażają. To dziecko będzie takie jak ja. Jak mógłbym sobie wybaczyć tę zbrodnię? Jak? Przecież ja świadomie przeniosłem moją straszną przypadłość na niewinne dziecko. A jeśli nawet jakimś cudem nie stanie się takie jak ja, to będzie mu 100 razy lepiej bez ojca, którego musiałoby się wstydzić.
Rymiusie, wyszeptała Hermiona ze łzami w oczach, nie mów tak, przecież żadne dziecko nie mogłoby się ciebie wstydzić.
No, nie wiem, Hermiono, powiedział Harry. Ja na przykład bardzo bym się go wstydził.
Harry nie wiedział, co jest źródłem wściekłości, która go ogarnęła. On też zerwał się z krzesła. Lupin wyglądał, jakby Harry go uderzył.
Jeśli nowy reżim uważa, że trzeba pozbyć się mugolaków, powiedział Harry, to co zrobią z półwilkołakiem, którego ojciec jest w zakonie Feniksa? Mój ojciec oddał życie, broniąc mojej matki i mnie, a ty uważasz, że pochwaliłby twój zamiar opuszczenia dziecka i wyruszenia z nami na wyprawę w poszukiwaniu przygód?
Jak śmiesz! Jak śmiesz! Krzyknął Lupin. Tu nie chodzi o żadne pragnienie, przygód albo sławy. Jak śmiesz sugerować coś takiego?
Myślisz, że jesteś wielkim chojrakiem? Chciałbyś być bohaterem jak Syriusz? Harry,
przestań! Zawołała błagalnym tonem Hermiona, ale on nadal wpatrywał się ze złością w twarz Lupina.
Nigdy bym w to nie uwierzył, wycedził Harry. Człowiek, który mnie nauczył walczyć z dementorami, tchórzem!
Lupin wyciągnął różdżkę tak szybko, że Harry nawet nie zdążył sięgnąć po swoją. Huknęło i poczuł, że leci do tyłu, a kiedy uderzył plecami w ścianę i osunął się na podłogę, dostrzegł znikający w drzwiach ogon czarnej peleryny.
— Remiusie! Remiusie, wracaj! —
krzyknęła Hermiona, ale nie było odpowiedzi. Chwilę później trzasnęły frontowe drzwi.
Harry, jęknęła Hermiona. Harry, jak mogłeś?
To wcale nie było trudne, odparł Harry. Wstał, czując, jak nabrzmiewa mu siniak na głowie. Wciąż był tak rozwścieczony, że cały dygotał.
Nie patrz tak na mnie, burknął do Hermiony. Nie zaczynaj z nią, warknął Ron.
Nie, nie, nie będziemy ze sobą walczyć, powiedziała Hermiona, stając między nimi.
Nie powinieneś mówić Lupinowi takich rzeczy, powiedział Ron.
Sam się o to prosił, odparł Harry.
Przez głowę przemykały mu strzępy wizji. Syriusz wpadający za zasłonę, Dumbledore zawieszony w powietrzu, błysk zielonego światła i głos matki błagającej o litość.
Rodzice, powiedział, nie powinni porzucać swoich dzieci, chyba że są do tego zmuszeni.
Harry!
Hermiona wyciągnęła do niego rękę, ale odtrącił ją i odszedł wpatrzony w ogień, który wyczarowała w kominku.
Kiedyś przemawiał do Lupina z tego kominka, pytając go o Jamesa, a Lupin go pocieszył. Teraz wydawało mu się, że udręczona, biała twarz Lupina płynie przed nim w powietrzu. Poczuł dojmujące wyrzuty sumienia. Ron i Hermiona milczeli, ale był pewny, że patrzą na siebie wymownie za jego plecami. Odwrócił się i przyłapał ich, jak pośpiesznie odwracają od siebie wzrok.
Tak, nie powinienem nazywać go tchórzem.
No, nie powinieneś, powiedział natychmiast Ron.
Ale zachowuje się jak tchórz.
Ale mimo to, zaczęła Hermiona, wiem, przerwał jej Harry.
Ale jeśli to sprawi, że wróci do Tonks, to może było warto.
Co?
W jego głosie zabrzmiała błagalna nuta. Hermiona sprawiała wrażenie, że mu współczuje. Ron się wahał. Harry opuścił wzrok, myśląc o ojcu. Czy poparłby go w tym, co powiedział do Lupina? Czy byłby zły, widząc, jak jego syn traktuje jego starego przyjaciela? Zdawało się, że w kuchni powietrze wciąż drży od wstrząsu, jakim była niedawna scena, i od niewypowiedzianych na głos wyrzutów Rona i Hermiony. Przyniesiony przez Lupina prorok codzienny nadal leżał na stole. Harry Potter ze zdjęcia na pierwszej stronie patrzył w sufit.
Harry podszedł do stołu, usiadł i otworzył gazetę, byle gdzie, udając, że czyta. Sens wydrukowanych słów nie docierał do niego. Wciąż miał przed oczami Lupina, wciąż dźwięczały mu w uszach jego własne słowa. Był pewny, że po drugiej stronie proroka Ron i Hermiona znowu porozumiewają się bez słów. Przewrócił z hałasem stronę i nagle dostrzegł nazwisko Dumbledora. Dopiero po dłuższej chwili uświadomił sobie, na co patrzy. Była to rodzinna fotografia, a pod nią słowa: rodzina Dumbledorów. Od lewej Albius, Percival trzymający na ręku nowonarodzoną Arianę, Kendra i Aberforth. Przyjrzał się fotografii uważniej. Ojciec Dumbledora, Percival, był przystojnym mężczyzną o oczach, które zdawały się migotać nawet na tle starej, wyblakłej fotografii. Niemowlę Ariana było niewiele większe od bochenka chleba i niczym szczególnym się nie wyróżniało. Matka Kendra miała kruczoczarne włosy upięte w wysoki kok i twarz, która przypominała rzeźbę. Pomimo tego, że miała na sobie jedwabną suknię z wysokim kołnierzem, Harremu przywodziła na myśl Indiankę, kiedy przyglądał się jej czarnym oczom, wydatnym kościom policzkowym i prostemu nosowi. Albius i Aberforth byli ubrani w kurteczki z koronkowymi kołnierzykami i mieli identyczne, sięgające ramion, włosy. Albius wyglądał na starszego o kilka lat, ale poza tym obaj chłopcy byli do siebie bardzo podobni, bo Albius nie miał jeszcze złamanego nosa i nie nosił okularów. Rodzina wyglądała na szczęśliwą i całkiem normalną, uśmiechając się do niego pogodnie z gazety. Maleńka Ariana machała rączką wystającą z chusty, w którą była owinięta. Nad fotografią był nagłówek, fragment najnowszej biografii Albiusa Dumbledora, pióra Rity Skeeter. Harry pomyślał, że już nic nie może sprawić, by poczuł się gorzej, więc zaczął czytać. Dumna i wyniosła Kendra Dumbledore nie mogła znieść, że jest na ustach wszystkich po głośnym aresztowaniu jej męża Percivala i osadzeniu go w Azkabanie. Postanowiła więc opuścić rodzinną siedzibę w Mould-on-the-Wold i przenieść się do Doliny Godrika, wioski rozsławionej później jako miejsce, w którym Harry Potter w tak dziwny sposób uniknął śmierci z rąk sami wiecie kogo. Podobnie jak Mould-on-the-Wold, Dolinę Godrika zamieszkiwało sporo rodzin czarodziejów, ale ponieważ Kendra nikogo tam nie znała, mogła liczyć na to, że nie będzie budzić takiej sensacji jak w rodzinnej wiosce. Choć z początku jej nowi sąsiedzi w dobrej wierze próbowali nawiązać z nią kontakt, wkrótce się przekonali, że pani Dumbledore wcale sobie tego nie życzy i zostawili ją oraz jej rodzinę w spokoju. Zatrzasnęła mi drzwi przed nosem, kiedy przyszłam ją powitać z kociołkowymi pieguskami własnej roboty, mówi Batilda Bagshot. Podczas całego pierwszego roku ich pobytu zawsze widywałam tylko tych dwóch chłopców. W ogóle bym nie wiedziała, że mają córkę, gdybym pewnej księżycowej nocy nie poszła zbierać plangentinek. To było pierwszej zimy po ich osiedleniu się w Dolinie Godrika. Zobaczyłam, jak Kendra wyprowadza Arianę do ogrodu na tyłach domu. Oprowadziła ją raz wokół trawnika, przez cały czas trzymając za rękę, a potem wróciła z nią do domu. Nie wiedziałam, co o tym sądzić. Wiele wskazuje na to, że przeniesienie się do Doliny Godrika miało służyć ukryciu Ariany przed światem i prawdopodobnie Kendra planowała to od lat. Warto zwrócić uwagę na czas, w którym to się stało. Ariana miała zaledwie 7 lat, kiedy znikła, a większość ekspertów uważa, że zdolności czarodziejskie, jeśli istnieją, ujawniają się właśnie do tego wieku. Nikt z żyjących nie pamięta, by Ariana kiedykolwiek je przejawiała. Wydaje się więc oczywiste, że Kendra wolała zataić istnienie córki, niż przeżyć hańbę z powodu urodzenia Harłaka. Zamieszkanie z dala od znajomych i sąsiadów, którzy znali Arianę, sprawiło, że uwięzienie jej w domu stało się o wiele łatwiejsze. Kendra mogła liczyć na to, że ta niewielka liczba osób, które wiedziały o istnieniu Ariany, będzie trzymać buzię na kłódkę, włączając w to jej dwóch braci, których matka szybko nauczyła odpowiedzi na wszelkie pytania o Arianę. Moja siostra jest za słaba i za chorowita, by chodzić do szkoły. W przyszłym tygodniu Albius Dumbledore w Hogwarcie. Nagrody i pozory. Harry się pomylił. To, co przeczytał, sprawiło, że jednak poczuł się jeszcze gorzej. Ponownie spojrzał na fotografię szczęśliwej rodziny. Czy to możliwe? Jak to stwierdzić? Musi udać się do Doliny Godricka, nawet jeśli Batilda nie jest już w stanie z nim porozmawiać. Musi odwiedzić to miejsce, w którym i on, i Dumbledore stracili najbliższych. Odkładał właśnie gazetę, żeby zapytać Rona i Hermiony, co o tym myślą, gdy nagle rozległ się ogłuszający trzask. Po raz pierwszy od 3 dni Harry zapomniał o stworku. Pomyślał, że to Lupin aportował się w kuchni i przez chwilę nie mógł się rozeznać w kłębowisku ludzkich członków, które pojawiło się znikąd obok jego krzesła. Zerwał się na równe nogi, a kiedy stworek wreszcie się z tego wszystkiego wyplątał, skłonił się przed nim i zaskrzeczał: stworek wrócił z tym złodziejem, Mundungusem Fletcherem. Mundungus wstał chwiejnie i wyciągnął różdżkę. Hermiona była jednak szybsza. Expelliarmus! Różdżka Mundungusa wyleciała w powietrze, a Hermiona ją złapała. Mundungus wytrzeszczył dziko oczy i pomknął w kierunku schodów. W ostatniej chwili Ron chwycił go w pół, rzucając się na niego jak podczas meczu rugby. Mundungus zwalił się z głuchym łoskotem na kamienną posadzkę. Co? Zawył, próbując się uwolnić z uchwytu Rona. Co ja takiego zrobiłem? W co wy gracie, nasyłając na mnie tego cholernego skrzata? Co ja zrobiłem? Puszczaj mnie, bo nie bardzo możesz komukolwiek grozić, powiedział Harry. Odrzucił gazetę, kilkoma długimi krokami przeszedł przez kuchnię i ukląkł przy Mundungusie, który zamarł z przerażoną miną. Ron wstał, dysząc, i patrzył, jak Harry celuje różdżką prosto w nos Mundungusa. Mundungus cuchnął potem i tytoniem, włosy miał potargane, a szatę poplamioną. Stworek przeprasza, że tak późno przyprowadził tego złodzieja, zaskrzeczał skrzat. Fletcher wie, jak unikać schwytania. Ma dużo kryjówek i kumpli, ale w końcu stworek go dopadł. Dobrze się sprawiłeś, stworku, pochwalił go Harry, a skrzat skłonił się nisko. A do ciebie mamy kilka pytań. Zwrócił się Harry do Mundungusa, który natychmiast krzyknął.
No dobra, spanikowałem. Wcale tego nie chciałem, bez obrazy, stary. Bez obrazy, ale na ochotnika na pewno bym za ciebie nie umarł. To ten cholerny, sam wiesz, kto mnie dopadł. Każdy by stamtąd zwiał. Wcale tego nie chciałem.
Jeśli chcesz wiedzieć, to prócz ciebie nikt się nie deportował, powiedziała Hermiona.
Bo wy jesteście bandą cholernych bohaterów, no nie? A ja nigdy nie udawałem, że dam się za kogoś zarąbać.
Nie interesuje nas, dlaczego zostawiłeś szalonookiego samego, powiedział Harry, zbliżając koniec różdżki do podkrążonych, przekrwionych oczu Mundungusa. Od dawna wiemy, że jesteś nędzną szumowiną.
No to po kiego diabła każecie na mnie polować domowym skrzato? Znowu chodzi o te puchary? Nie mam już ani jednego. Inaczej bym wam...
Nie chodzi też o puchary, chociaż jesteś już bliżej prawdy, powiedział Harry. Przymknij się i słuchaj. Poczuł się o wiele lepiej, mając coś do zrobienia, mając przed sobą kogoś, kto mógł mu ujawnić choć cząstkę prawdy. Teraz koniec jego różdżki był już tak blisko nasady nosa Mundungusa, że ten wpatrywał się weń zezując. Kiedy plądrowałeś ten dom, kradnąc wszystko, co wartościowe, zaczął Harry, ale Mundungus znowu mu przerwał.
Sirius nie dbał o te rupiecie.
Rozległ się tu pod bosych stóp, błysnęła wypolerowana miedź, huknęło dźwięcznie i ktoś wrzasnął przeraźliwie. To stworek podbiegł do Mundungusa i rąbnął go w głowę patelnią.
Odwołajcie go, jego trzeba trzymać pod kluczem,
ryknął Mundungus, zasłaniając się rękami, bo stworek ponownie uniósł ciężką patelnię.
Stworek, nie!
Krzyknął Harry. Ramię skrzata dygotało od ciężaru patelni, ale jej nie opuścił.
Może jeszcze raz, tylko raz, Harry Potter, tak na szczęście!
Ron parsknął śmiechem. Nie chcemy, żeby stracił świadomość, stworku, ale jeśli będzie potrzebował zachęty, możesz czynić honory domu.
Dzięki ci, panie, dzięki!
— odrzekł stworek, kłaniając się nisko, po czym odstąpił o krok od Mundungusa, wciąż wpatrując się w niego z nienawiścią swoimi wielkimi, bladymi oczami. — Więc kiedy rabowałeś z tego domu wszystkie cenne przedmioty, które udało ci się znaleźć — zaczął znowu Harry — wziąłeś również trochę rzeczy z kuchennego schowka. Był tam medalion. Nagle zaschło mu w ustach, wyczuł też, że Hermiona i Ron słuchają w napięciu. — Co z nim zrobiłeś?
— A bo co? — zapytał Mundungus. — Jest wartościowy?
— Wciąż go masz! — krzyknęła Hermiona. — Nie, nie ma go — powiedział Ron. — Zastanawia się tylko, czy mógł za niego zażądać więcej pieniędzy.
— Więcej? — powiedział Mundungus. — To by było cholernie trudne. — Bo kurde, musiałem go oddać. — Musiałem, no nie, nie miałem wyboru.
Co to znaczy?
Handlowałem na pokątnej, a ona mnie dopadła i zapytała, czy mam licencję na handel magicznymi przedmiotami. Pieprzona szpicluwa. Chciała mi wlepić mandat, ale zobaczyła ten medalion i powiedziała, że go sobie weźmie i tym razem mi daruje i żebym się cieszył, bo mogło być gorzej.
A kim była ta kobieta? Zapytał Harry.
Bo ja wiem. Jakaś wiedźma z ministerstwa.
Mundungus zastanawiał się przez chwilę, marszcząc brwi.
Taka niska, miała opaskę na głowie.
Skrzywił się i dodał.
Podobna do ropuchy.
Harry gwałtownie opuścił różdżkę, która ugodziła Mundungusa w nos. Czerwone iskry sypnęły w jego brwi, które zaczęły się palić. Aquamenti! Wrzasnęła Hermiona i z jej różdżki wytrysnął strumień wody, oblewając Mundungusa, który zaczął się krztusić i pluć. Harry podniósł głowę i zobaczył, że Ron i Hermiona są tak samo wstrząśnięci jak on. Wydawało mu się, że znowu czuje mrowienie na wierzchu prawej dłoni, tam, gdzie wciąż bieliły się drobne blizny.